ponieważ ciągle, powoli, sekunda za sekundą on mija. Myśmy dla uproszczenia jako ludzie to sobie wszystko ponumerowali, ponazywali, aby nam było łatwiej, aby nam było w jakiś sposób przyjemniej, ale niemniej dla nas to obowiązuje, dlatego witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym niedzielnym zgromadzeniu, pierwszym w tym 2020 roku. I tak bardzo się podeszli z pokorą do tego, tak jak kiedy od samego początku obserwujemy to zgromadzenie, tak bardzo tak spokojnie, bardzo tak jesteśmy, bym powiedział, bardzo wyciszeni. Wiecie, czasami to jest dobre i zwłaszcza kiedy stoimy przed wielkim Bogiem, to te wyciszenie jest wskazane i jak najbardziej potrzebne. To nie będzie takie typowo noworoczne jakieś kazanie, będzie to normalne słowo, które czasami też w czasie roku jest zgłoszone. Ale wróćmy do Ewangelii Jana. Będzie to takie ostatnie kazanie, które mówiłem niedawno. I też wróćmy do 15 rozdziału Ewangelii Jana, bo właśnie z tego rozdziału chcę przeczytać dwa wiersze. I chcemy z tymi dwoma wierszami powiedzieć o czymś bardzo ważnym, z czym każdy z nas się boryka i każdy z nas czasami nie wie, w jaki sposób myśleć, w jaki sposób postępować, w jaki sposób rozumieć Boże działanie w naszym życiu. Przeczytajmy najpierw właśnie te dwa wiersze z Bożego Słowa, 15 rozdziału. 15 rozdział, 1 i 2 wiersze. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Do jego dyspozycji, kiedy tak na koniec popatrzyłem na to słowo, którym chcę się podzielić, to tak to powiedziałem, zatytułowałem, do jego dyspozycji. Chodzi o naszą gotowość do tego, aby być przygotowanym do każdego jednego dnia w tym życiu. Do każdego jednego dnia w tym nowym roku. Czy jestem przygotowanym? Kiedy czytamy ten 15 rozdział Ewangelii Jana, to jest piękny obraz, jaki Pan Jezus rysuje. On jest krzewem winnym, a my, wierzący ludzie, jesteśmy ratoroślami, z których wyrastają pączki i które owocują, przynoszą owoc. I kiedyśmy powiedzieli, że czyjąś wiarę można zmierzyć, zbadać jedynie po owocach, jakie on wydaje. Po tym, jak człowiek żyje, po tym, jak się zachowujesz. Tydzień temu słyszeliśmy, jak się zachowujesz, zwłaszcza kiedy jesteś sam, kiedy ciebie nikt nie widzi. Wtedy widać, czy tak naprawdę jestem oddany Bogu, czy należy zupełnie do Pana Boga. I wiarę można zmierzyć po uczynkach, w jaki sposób my żyjemy. Dlatego powiedzieliśmy, że są uczynki, które wykonujemy w skrytości, kiedy nikt nie widzi, kiedy nikt nie musi widzieć, bo to jest dla mnie osobiście, ja coś robię komuś, nawet czasami ta osoba o tym nie wie, pomagam. Jako wierzący człowiek, Duch Święty mnie porusza i ja pomagam. Oczywiście są też uczynki, które jawne są, wtedy chodzi o to, żeby ludzie widzieli nasze dobre czyny, i wtedy chwała przyszła do Ojca. Te jawne uczynki zwłaszcza dotyczą też i całości, jako zgromadzenia, kiedy robimy coś dla ludzi w wiosce, dla ludzi w mieście, czy cokolwiek. Wtedy inni patrzą, rzeczywiście, wśród nich jest Pan Bóg. I chwała jest przynoszona dla Pana Boga. Także w 15 rozdział 8 wiersz, po to tutaj jesteśmy, abyśmy wydawali coraz to bardziej obfitszy owoc. Ale też, żeśmy powiedzieli sobie na następnym kazaniu, patrząc na wiersz drugi, że są latorośle, są w Panu Jezusie wierzący ludzie, które w danym momencie, w tej chwili nie wydają owocu, które są na drodze od Boga, które grzeszą, w którym życiu jest grzech. I wtedy Pan Bóg, tutaj czytamy, że każdą taką latorość, która jest w nim, w Jezusie Chrystusie, on odcina, tu jest przetłumaczone, tak samo słowo jest podnosić, zbierać, przynosi. Pan Jezus, jeżeli wierzący człowiek zgrzeszy, to nie od razu posyła go do piekła, ale Pan Bóg pracuje nad tym człowiekiem. Tak jak ten rolnik, który tam roślinkę, jakiś palik wstawia, wiąże, żeby miała więcej światła, żeby się nie przewracała, tak samo Pan Jezus o nas walczy. Ale ta walka polega na tym, że Pan Jezus nas upomina. I czasami to jest łagodne, pogrożenie palcem czasami. Czasami to jest, kiedy Pan Jezus każe, czasami chłoszcze, kiedy wyraźnie ci pokazuje, że grzeszysz, ciągle trwasz w tym grzechu, masz niepowodzenie, nie powodzi ci się, ale ciągle idziesz dalej. Ale Pan Jezus czeka, kiedy się upamiętasz. Ale jeżeli się nie upamiętasz, to jest ostatnia droga, jest między wami wielu chorych, słabych, a niemało zasnęło. Czasami człowiek, kiedy Pan Bóg go dotyka się, nie upamiętuje, Pan Bóg po prostu zabiera do siebie. Ale dzisiaj w tym drugim wierszu czytamy tak, że każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Chcemy się zająć tą drugą częścią. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Każdą latorość, każdego wierzącego, który wydaje owoc, Pan Jezus nie pozostawia, Pan Jezus też coś z nim robi. Pan Jezus go w jakiś sposób dotyka. Po co jesteśmy nawróceni? Po co Pan Jezus nas zbawia? Wiecie, najważniejsza rzecz, tych, których zbawił niedawno, czy których zbawił dawno temu, to jest jeden cel. Pan Jezus chce, aby przeze mnie, przez Ciebie, przez każdego jednego brata i siostrę, przez każdego jednego członka Bożego Kościoła, chwała płynęła do Niego, aby ludzie widzieli, patrząc na mnie i na Ciebie, co Bóg może zrobić z człowiekiem. I zbawienie człowieka, to, że będę w niebie, to jest niejako produkt uboczny, to jest niejako coś dodatkowego, ale najważniejszą rzeczą jest moje życie, aby przynosiły chwałę Bogu. I to jest najważniejsze. My czasami mylimy, jestem zbawiony, chwała Bogu za to i potem skupiam się i na wielu różnych rzeczach. List do Rzymian, 14 rozdział, 7 wiersz, jest napisane: nikt z nas dla siebie nie żyje, nikt z nas dla siebie nie umiera. Bo skoro żyjemy, dla Pana żyjemy, a skoro umieramy, dla Pana umieramy. Żyjemy dla Pana. Żyjemy, aby w naszym życiu był widoczny Chrystus. Musimy troszeczkę przewartościować nasze myślenie. Ja tutaj nie jestem ważny. Ty nie jesteś najważniejszy. Najważniejszy jest Jezus w tobie. Wiecie, jeżeli wtedy to robimy, postępujemy, to wtedy Bóg ma chwałę. A to, że jesteś zbawieni, to jest coś dodatkowego. To jest ta nagroda za wierne życie, którą kiedyś będziemy mieć z Panem. I musimy o tym pamiętać. Bóg chce, aby każdy wierzący człowiek, ta latorość się rozwijał, aby był produktywny, aby przynosił owoce, aby wzrastał, aby po prostu po nim było widać, do kogo on należy. 8 wiersz. Przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc wydacie. Czyli to, co robimy z powodu naszej wiary. Możemy mieć piękny krzew owocowy. Może on pięknie wyglądać, być z pięknymi liśćmi, bo po to się go sadzi, aby on nie tylko pięknie wyglądał, ale aby on przynosił owoc. I czasami taki krzak zewnętrznie może nie wyglądać najlepiej, ale ma bardzo dużo owocu. A czasami, kiedy zobaczymy drzewo, to jest dużo liści, krzew jakiś, ale mało owocu. Ja w zeszłym roku, w lecie, w wrześniu, widziałem, i to tam mnie bardzo zdumiało, widziałem jedno drzewko, to była śliwka, wiecie, i tam praktycznie liści to było, można było ich policzyć, a pełno śliwek po prostu przyczepionych do tych gałązek. Tutaj nasz ogrodnik zawodowy Marek się uśmiecha, bo on to rozumie. Naprawdę, to był dziwny widok, bo mało liści, a pełno tych śliwek przyczepionych tam tymi swoimi odnóżkami. Piękny widok. Ale tu zboże mamy śliwkę, którą posadziłem trzy lata temu, to znowu w lecie, zobaczcie, tam za dąbkami jest pełno liści. Na razie jeszcze nie wydała żadnego owocu, ale wiecie, ona jest jeszcze młoda. I to jak młody wierzący. Młody wierzący z tymi owocami to też, to nie od razu jest. To dopiero po latach ma wychodzić. Wstyd jest, jeżeli my, starzy wierzący, mamy kilkanaście, dziesiąt lat wiary, a nie mamy owoców, bo mało tych owoców. I taki młodzi nas wyprzedzają. Bo normalną, naturalną rzeczą jest, że jeżeli to drzewko jest młode, małe, no to mało owoców wydaje. Ale dlatego musimy też popatrzeć na siebie. I czasami się zdarza, że taki krzew właśnie pięknie wygląda, taki soczysta zieleń, bujna liście, no piękno, ciemnozielony, ale patrzymy, owocu żadnego. Owocu żadnego. Energia krzaku, całego tego krzaku poszła w co innego. Poszła w to, aby skupić się na tych liściach i aby to wszystko pięknie wyglądało. Ale to właśnie to, co zbieramy tego krzewu, to owoc decyduje o jakości tego krzewu. To, co jemy, to, co spożywamy, to decyduje. Jeżeli te pożywienie, te soki tego drzewka pójdą tylko w te liście, to nie będzie dużo owocu. Albo może nie w ogóle owoc, albo ten owoc będzie mały i taki niedobry. I wtedy jest potrzebna ingerencja ogrodnika, kogoś, kto się interesuje tym drzewkiem. Kogoś, kto to drzewko posadził, kto zaczął obok niego właśnie, obok niego zaczął chodzić i go doglądać. Wiecie, i my mówimy tutaj, że jesteśmy latoroślami. Wierzący ludzie są tymi latoroślami. I jeżeli ci się powodzi dobrze, to niekoniecznie jest to Boże błogosławieństwo. Na przykładzie tego krzewku. Po prostu może całą energię swoją zużywasz, aby mieć, aby dobrze zjeść, dobrze wyglądać, dobrze jeździć, obojętnie co. I my całą energię zużywasz na to, a no nie masz czasu na Boże sprawy, nie masz czasu na ludzi wokół ciebie, nie masz czasu na nic innego, nawet dla rodziny nie masz czasu, bo jesteś pracowity, jesteś dobrym człowiekiem, ale to całą, wszystką energię zużywasz na coś, co tak naprawdę nie przynosi owocu. Cały twój wysiłek idzie w te liście, mówiąc obrazowo. I są momenty w życiu, które się Bogu i mnie samemu nie podobają. Są momenty w życiu, kiedy dochodzi do grzechu. Myśmy powiedzieli, wtedy Bóg interweniuje, wtedy Bóg każe, chłoszcze. Ale my czytamy w tym drugim wierszu, że tu chodzi o wierzących ludzi, o latorośle, które są w Panu Jezusie Chrystusie, które wydają owoc. Nie, że one nie wydają owocu. One zużywają energię po to, aby się Bogu podobać, po to, aby robić dobre rzeczy z powodu Jezusa dla innych ludzi. I przycinanie. Jest napisane, że w pierwszym wierszu, że Pan Bóg jest winoogrodnikiem i kiedy widzi, że jakiś wierzący człowiek odchodzi od Boga i grzeszy, interweniuje, ale też kiedy wierzący człowiek, który żyje z Bogiem, który jest blisko Boga, to czytamy tutaj, że ten winoogrodnik, on oczyszcza, on przycina, on dotyka się wierzącego człowieka. I bo tutaj czytamy, każdą latorość, która wydaje owoce, oznacza to wierzącego człowieka, oczyszcza, aby wydawała obficzy owoc. I coś ciekawego tu czytamy. Pan Bóg, kiedy żyjemy blisko Boga, kiedy byśmy powiedzieli, dbamy o społeczność, kiedy też dbamy o czytanie Bożego Słowa, kiedy też zwiastujemy Ewangelię, kiedy rozmawiamy o Jezusie, kiedy pomagamy, On też coś nam robi. Czytamy, że On oczyszcza, On przycina, On obcina te zbyteczne gałązki, które gdzieś tam odstają i które mogą przeszkodzić w tym głównym celu, jakim jest nasze życie i chwała dla Niego. I dlatego tutaj czytamy, że przychodzi ktoś, kto jest częścią tego krzewu i wykonuje tak zwane przycinanie. My jesteśmy tutaj większość ze wsi, to wiemy, o co chodzi i wiemy, jak to wygląda. Kiedy żyjesz, ja żyję normalnym życiem chrześcijańskim, latorość wydaje owoce. Bóg chce, abyś tych owoców wydawał więcej. Wiecie, Bóg ma prawo. On nie chce, abyśmy tak spoczyli na laurach, na tym takim fajnym życiu chrześcijańskim, to nazywamy, jesteśmy zadowoleni z siebie, ale On chce, abyśmy jeszcze więcej Jemu służyli. Dla nas może to jest niezrozumiałe, dla nas to jest trudne do zrozumienia, ale Bóg tak czyni. Oczyszczanie, przycinanie to właśnie działanie po to, abyś ty był jeszcze, powiemy tak, żebyśmy to zrozumieli, no lepszym chrześcijaninem. Jak to mam być lepszy? Ja robię już wszystko to, co trzeba robić. A Pan Bóg chce, aby było jeszcze lepiej. Pan Bóg chce, wiecie, On jest naszym Ojcem, On ma prawo do tego, abyśmy to robili. Teraz brat Marek by się śmiał ze mnie, a ja mam taką małą szklarnię w domu. Widzicie, tam mam 10 krzaków pomidorów. No w sezonie, teraz oczywiście nie mam. I wiecie co? Darek powiedział kiedyś, że to tak przychodzi po 50. Dla mnie też to przyszło zamiłowanie do ogrodnictwa i do takich rzeczy. Bo kiedyś to naprawdę to nie lubiłem tego, to była strata dla mnie czasu, teraz to lubię. No i mam tych 10 krzaczków, tych pomidorów. I tutaj nasz sąsiad, on zmarł parę lat temu, Morcinek, który ma dużo większą szklarnię, on mi powiedział coś. Marian, musisz dbać o to, żeby ten był jeden pęd szedł do góry. Do góry i żeby nie było pozostałych, żeby w bok tego głównego pędu nie rosły jakieś inne odnogi. Ten podstawowy pęd, on wypuszcza takie odgałęzienia, takie małe i na tym są pomidorki. Rosną pomidory, kwiaty się tworzą i tam może być takich 6 do 7 do 8 źródeł tych kwiatów, w których są pomidory. Ale wiecie, to się działo zwłaszcza, kiedy zaniedbałem i nie chodziłem tam codziennie do tej szklarni, to po pewnym czasie, jak się nie było 2, 3, 4, czy nawet tydzień czasu, to wiecie, tam było dużo dodatkowych takich pędów, które po prostu też chciały dorównać temu głównemu i chciały iść do przodu, aby po prostu wydawać owoce. Wiecie, i jeżeli ja to zostawiłem, to tam też były owoce, ale wtedy ten główny pęd miał mniej owoców, on był mały i które były wydane, to one były też bardzo malutkie, a bardzo często jest, że po prostu te owoce były bardzo niedobre też i chorowały. Ponieważ ta energia płynęła nie do tego głównego pędu, ale do tych odnóg, do tych pozostałych, które były zbyteczne. Jeden podstawowy cel, jeden szedł w górę i owoce były właśnie po bokach. I nauczyłem się czegoś na tym. I tutaj jest tak podobnie. Bóg chce, abyśmy mieli jeden cel. Jaki jest Twój cel w życiu? No, głównym naszym celem jest, abyśmy doszli do końca chwaląc Boga. A to wszystko, co po drodze, te owoce, co wydajemy, to ma być tego po drodze. Ale jest ten główny cel i nikt nie może nam przekreślić tego głównego celu. Jeżeli wypuszczą z naszego życia jakieś coś, będziemy mieć bardziej ważne niż ten główny cel, to bardzo często będziemy takimi słabymi i będziemy słabnąć. Dlatego Bóg coś robi. Wiecie, i ten sąsiad mi powie tak, jeżeli coś takiego widzisz, to musisz wziąć nożyce i po prostu poobcinać te takie zbędne, dodatkowe, które też są mieć owoce, które są wydawać, bo tego będzie za dużo. To będzie wtedy niesmaczne, mało i będzie to niewydajne. Czasami nie potrzeba było żadnych nożyc, tylko palcami się te dodatkowe takie odrosty wyrzucało. Wiecie, i tak samo Pan Bóg, podchodzi do nas i chce, abyśmy wydawali więcej owoców. Pan Jezus chce, abyśmy byli skupieni na tym celu naszym, abyśmy to nigdy nie zapominali. W życiu wierzącego człowieka nie powinno być nawet momentu, kiedy zapomnimy się, kim my jesteśmy. My wiemy, do kogo należymy i wiemy, jaki jest nasz cel. Wiecie, i czasami te odnogi, one są pięknie i może sprawiają jakąś przyjemność. Czasami te dodatkowe zajęcia, które mamy, nawet jako wierzący ludzie, nawet coś dobrego robimy, ale to w perspektywie czasu może osłabiać ten nasz główny cel, tą naszą główną służbę, którą my wykonujemy. I dlatego jest potrzebne to przycinanie. I dlatego Bóg ingeruje w nasze życie i robi coś z nami. Jak to wygląda w praktyce? Ano Bóg mówi do nas. Bóg mówi do nas przez zdarzenia. Mówi do nas przez ludzi. Mówi do nas przez myśli, przez Słowo Boże. Bóg pokazuje, Bóg nam pokazuje. Bądź wrażliwy na to. Zostaw tego człowieka. Zajmij się rodziną, albo odwrotnie. Za dużo czasu poświęcasz rodzinie, kiedy ludzie są w potrzebie, a ty ich zostawiasz. Ale to każdy z nas w swoim życiu duchowym musi to rozeznać, kiedy Pan Bóg wyraźnie mi coś pokazuje. I to przycinanie, ja do tej szklarni muszę wchodzić praktycznie co drugi dzień, aby zobaczyć, czy coś się złego tam nie robi. I tak samo to przycinanie, to ingerencja Boża w nas odbywa się bardzo często. Nie tylko raz na tydzień, ale czasami i częściej. Czasami rzadziej, ale ono się odbywa. Bóg dba o nas. Bóg chce, abyśmy przez to przynosili więcej owocu. Abyśmy się skupili na tym głównym celu. Po co? 8 wiersz. Aby wydać obfitszy owoc. Bo życie, kiedy dopiero zaczynamy żyć dla innych, kiedy widzimy ich potrzeby, ma sens. To jest to wydawanie więcej owocu. Często, zwłaszcza w pierwszych latach po nawróceniu, myślimy troszkę niewłaściwie. Im bardziej angażuję się w życie zboru, w służbę dla innych, w służbę Bożą, to jest to normalne, logiczne, że Pan Bóg bardziej będzie mi błogosławił duchowo i bardziej będzie mnie ochraniał od takich jakichś nieszczęść, rzeczy w moim życiu. Wygląda to od złych zdarzeń i sytuacji. Wygląda to bardzo logiczne. Im więcej służę Bogu, bardziej się podobam Bogu i tym samym Pan Bóg bardziej ma staranie o mnie. Ja po paru latach, chyba po 2 latach wiary, mówiłem o tym kiedyś, ale dużo z nowych ludzi. Tutaj wujek Stefan, nie wiem, czy mnie słyszy. Słyszysz mnie dobrze. Ja pochodziłem z takiej rodziny mało zamożnej, biednej, także u nas samochód w latach 80. to zresztą tu w ogóle w Palowicach mało ludzi miał samochód, ale po 2 latach mojej wiary wujek Stefan sprzedał mi samochód. Sprzedał mi samochód, to był Fiat w tamtych czasach, to dzisiaj taki Audi, byśmy powiedzieli, i to był 5 lat, czyli całkiem dobry. Miałem tego Fiata. Tam lakier troszeczkę był taki bordowy i ja sobie pomalowałem. Dałem go pomalować do lakiernika. Wiecie, pięknie wyglądał. Naprawdę wyglądał pięknie. I pamiętam, było troszkę więcej śniegu niż dzisiaj. Spadł śnieg i jechałem do domu, tam mieszkałem na Woszlickiej. No i skręcam, no i tak błotnikiem walłem słupek w bramie. Nie? Wiecie, i powiem, Panie Boże, no ale ja tak ci całe życie, ja ci służę. Czemu takie coś mnie spotyka? Czemu takie coś mnie spotyka? No przecież naprawdę to była taka rozmowa z Bogiem, taka walka. No dlaczego? Wiecie, i na początku, chyba każdy z nas to chyba ma, że po prostu pytamy się Boga. Boże, dlaczego? Przecież tak troszkę chcemy mieć sukces, chcemy mieć takie powodzenie we wszystkim. Ale wiecie, w tamtym wypadku, bo automatycznie człowiek myśli, co złego zrobiłem? Gdzie zgrzeszyłem? No co? Tydzień, przeglądasz tydzień, drugi tydzień, no co się stało? No nic się nie stało. A Pan Bóg mi walnął w słupek moim autem. Boże, dlaczego? Wiecie, i to jest takie normalne rzeczy, że my z tym rozmawiamy, że my po prostu mamy takie pytania i automatycznie szukamy grzechu w naszym życiu, ale my jesteśmy latoroślami, które wydają owoce. Jesteśmy, tutaj chodzi o słowo dla nas, dla wierzących ludzi. W swoim życiu wszystko jest okej, a tu nagle coś się spotyka. Dlaczego? Właśnie dlatego, bo Bóg chce nas przygotować. Bóg chce, abyśmy jeszcze bardziej polegali na Nim. Bóg też nas uczy większej pokory, bo to uczy pokory. I Bóg tego chce. I właśnie na tym polega to Boże przycinanie. Bóg dopuszcza to w naszym życiu. Czytamy tutaj. Ponieważ owocujesz, ale On chce Ciebie użyć jeszcze bardziej. Wiele przykładów. Każdy z nas tu ma, by mógł opowiadać, w jaki sposób Bóg go doświadcza. Mówiłem o śmierci naszej córki malutkiej, kiedyś pierwsze dziecko nasze urodziło. Wiecie, wtedy tak samo. Dlaczego? Co złego zrobiłem? Nic nie zrobiłem. No żyłem fajnie, po Bożemu, a tu nagle. Ale wiecie, Pan Bóg uczy. Pan Bóg uczy, pokazuje. Ja Cię kocham. Ja chcę, abyś więcej mi służył. Może przez te wszystkie doświadczenia, dlatego jest tak, jak jest. Bo jesteśmy do Jego dyspozycji. Mamy być do Jego dyspozycji. I On, Bóg dopuszcza te obcinanie, to przycinanie w naszym życiu po to, aby nas nauczyć pokory, abyśmy nauczyli się zależności od Niego. Czasami zabiera nam dobrego przyjaciela. Czasami w rodzinie sytuacje niezrozumiałe są. Nic żeśmy nie zawinili, ale On to robi. Może to brzmi brutalnie, ale On jest Panem i On chce, abyś był cały do Jego dyspozycji. To nie jest łatwe. Służysz Mu całkiem, mówisz, Panie Boże, jestem do Twojej dyspozycji. A on ci mówi, tak, dobrze, i walniesz w drugi samochód. I coś się stanie. I zawsze pyta się, Boże, dlaczego? Wiecie, co robią jedni ludzie? Jedni ludzie zrażają się. My, nie ludzie, my zrażamy się. My się obrażamy na Boga. Pomagamy ludziom, a ludzie nas oszukują. Mamy taki, każdy z nas by mógł, wielu z nas by mogło powiedzieć takie świadectwa. Kiedy pomagał drugiemu człowiekowi, kiedy dawał mu pieniądze, bo potrzebował, a ten człowiek go oszukał. Jeżeli nie jesteśmy do jego dyspozycji, to powiemy sobie tak, już się więcej nie dam nabrać. Już teraz będę mądrzejszy. Ale jeżeli jesteś w Bożej szkole i do jego dyspozycji, znowu przyjdzie taka sytuacja i znowu pomożesz, bo powinieneś. Bo to znaczy przycinanie, to znaczy, że jesteś do jego dyspozycji. Albo przerobić lekcję, albo Pan Bóg będzie ją powtarzał, aby się znowu czegoś nauczył. Bóg chce, abyśmy wydali coraz obfitszy owoc. I często, jak Bóg dyscyplinuje, jak każe, to towarzyszy temu ból. Ja powiedziałem, kiedy Bóg każe, kiedy chłoszcze, to boli. Ja musiałem mieć wypadek poważny. Auto do kasacji. Głowa szyta. I Bóg mi powiedział, upamiętaj się. Ale kiedy, i jest to ból, jest to cierpienie, jest to smutek, ale kiedy Bóg nas przycina, to też boli. To też boli i to boli praktycznie tak samo. Mamy zupełnie te same myśli. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdziale, 11 wierszu, to ostatnio czytałem, kiedy chodziło o człowieka wierzącego, który grzeszy, który trwa w grzechu i Pan Bóg upominał go. Pan Bóg musi teraz użyć karania. Jest tu napisane, że żadne karanie nie wydaje się początkowo przyjemne, lecz bolesne. Bo te karanie z powodu grzechu to boli, to jest smutek. Kiedy reflektuje się, kiedy patrzy rzeczywiście, mówi, to boli, Boże, boli. Ale na cel jest upamiętanie, powrót do wydawania owoców. Ale i tutaj grzeszy ktoś, bo nie wydaje owocu. I Pan Bóg go karze. Ale w 1 Piotra, w 1 rozdziale, 6 wierszu, czytamy tak. Weselcie się z tego, 1 Piotra 1,6. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Tutaj jest mowa o nas, wierzących ludziach, którzy chodzimy z Bogiem. Chodzimy z Bogiem, ale Bóg nas doświadcza przez sytuacje, zdarzenia. Bóg nas przycina. Bóg chce, abyśmy jeszcze więcej owoców wydawali. I tutaj jest to samo słowo użyte na zasmucanie, ból. Bo to słowo użyte, tam to oznacza właśnie ból, zasmucenie. I tutaj jest użyte to samo słowo, czyli to jest ten sam ból, kiedy Bóg każe człowieka z powodu grzechu, ale kiedy ciebie przycina, kiedy chce ciebie czegoś nauczyć, abyś jeszcze był bardziej pokorniejszy dla Niego, abyś był jeszcze bardziej do Jego dyspozycji. Jeżeli to zaczynamy rozumieć, to musimy po prostu postawić właściwą diagnozę. Musimy po prostu popatrzeć troszkę, czy jestem w grzechu, czy Pan Bóg, jestem w Bożej szkole, czy mam być do Jego dyspozycji. To powtarzam, to nie są łatwe sprawy. To jest bardzo, bardzo trudne. Karanie, chłostanie, dyscyplina ma na celu, Bóg nas zasmuca, aby z powrotem byśmy wydawali owoce. I kiedy jest zasmucenie, ból z powodu grzechu, to nie ma co obrażać się na Boga, tylko przestać grzeszyć i wrócić do społeczności, wrócić do życia obfitego z Bogiem. Ale kiedy Bóg nas doświadcza, bo chce nas nauczyć, abyśmy innym mogli pomagać, abyśmy dla innych mogli być świadectwem, przykładem, to wtedy, chociaż ten sam ból boli, to jednak żeśmy powinni mieć ulgę. Powinniśmy to zrozumieć. Jeżeli jesteśmy karani przez Boga, to nie ma co się obrażać, tylko trzeba wrócić do społeczności. Jeżeli wszystko jest dobrze w naszym życiu, a kiedy doświadczamy bólu, to Bóg mówi, to jest trudne, abyśmy się weselili, abyśmy poczuli ulgę tylko dlatego, że wiemy, że podobamy się Bogu. I są sytuacje w naszym życiu, kiedy patrzymy wstecz i rzeczywiście, Boże, dlaczego? Dlaczego mam problem z dzieckiem? Dlaczego mój syn choruje? Dlaczego rak w rodzinie? Dlaczego ten odszedł? Dlaczego to się dzieje? Widzicie, ja nie odpowiem wam, dlaczego jedni są bardziej doświadczani wierzący ludzie, drudzy mniej. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale wiem jedno, że Bóg doświadcza. I wiem jedno, że jeżeli żyjesz normalnym życiem chrześcijańskim, starasz się podobać Bogu i przychodzą na ciebie trudne sytuacje, to wiedz, że jesteś w Jego szkole. I pamiętaj, to jest trudne, ale mam być do Jego dyspozycji. Bóg mnie chce nauczyć większej zależności od Niego. Bóg chce mnie nauczyć pokory. Bóg chce, abym był bardzo, bardzo jeszcze bliżej Niego. Gdy jestem przycinany, to powinien się otworzyć na Jego działanie jeszcze bardziej. Powinny jeszcze bardziej słuchać tego, co On ma do powiedzenia. Pamiętacie Izajasza? Oto jestem. Poślij mnie. Oto jestem. Jak wielu z nas właśnie obraża się. Jeszcze raz tylko przypomnę autora pieśni 297. Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi śle. Horatio Stafford, XIX wiek, prawnik z Chicago, jest również starszym zboru prezbiteriańskiego. Dobrze się mu powodzi, ale też jest takim dobrym, Bożym człowiekiem. Przyjaciel też Moody'ego. I wysyła córki, cztery z żoną, znacie, to tylko powiem dla tych, którzy nie znają, wysyła statkiem do Europy na wakacje, ale też również, aby posłuchać Moody'ego, który miał tam gdzieś zwiastować słowo. I te cztery córki utonęły w wyniku wypadku tego statku. Żona nieprzytomna, została uratowana. I potem, kiedy jedzie właśnie tam do żony, aby się z nią spotkać do Londynu, to pisze właśnie tam w czasie tej podróży właśnie tą pieśń. Czy to była kara, czy przycinanie? Bardzo ostre przycinanie, ale było przycinanie. Jeszcze wcześniej zmarł mu syneczek, 4-latka. Miał z powodu szkarlatyny i gorączki wywołanej tą chorobą. Czyli pamiętajmy o tym, że nie zawsze ból smutek, którego doświadczamy, jest z powodu grzechu. Nie rozumiemy tego do końca, ale Bóg nas doświadcza, bo chce, abyśmy byli bardziej pokorni, jeszcze bardziej zależni od tego. I czasami taki ból, cierpienie może być z powodu dobrego i często się tak w naszym życiu dzieje. I prośba dla siebie, dla nas, nie obwiniajmy wtedy Boga. Nie obrażajmy się na ludzi. Wiecie, znamy takie sytuacje, czy może my czasami obrażamy się. Nie będę już służył, rezygnuję z tej służby. Niech to sobie ktoś inny robi. Będę tylko w niedzielę chodził do zboru. Postępujemy tak. Z jednej strony jako ludzie mamy prawo do tego, bo to jest trudne, ale zachęcam do tego, abyśmy w takich sytuacjach patrzyli na Boga, patrzyli na Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, ja niedawno poszedłem do jednego brata, rozmawiałem z nim, chciałem go pocieszyć, bo powiem, że wiem, że masz takie jakieś trudne chwile, a on mi powiedział, słuchaj, nie, do jego dyspozycji. Mówię, ja wiem, co zawaliłem, ja wiem, bo to jest Boże działanie w moim życiu. Wiecie, i to pięknie, jak my to widzimy, pięknie, jak my możemy w taki sposób widzieć, w jaki sposób Bóg nas prowadzi. Jeżeli jest to kara za twoje grzechy, to nie obrażaj się, tylko wróć do Boga. Jeżeli to jest doświadczenie po to, abyś był bardziej owocny, to dziękuj za to Bogu. Nie popełniajmy właśnie tego grzechu. Też nie bądźmy wyrozumiali dla ludzi, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić. Bądźmy wyrozumiali dla ludzi, którzy mają właśnie w tym kłopot. Kochani, i wchodzimy w nowy rok. I w tym nowym roku będą sytuacje, których nie będziemy rozumieć. Kiedy z wami rozmawiałem, z niektórymi, zresztą publicznie też mówiliście, ktoś powiedział, że ten rok uprzedni był dosyć taki fajny dla jego rodziny, dla jego domu, taki łagodny. Ktoś inny mi powiedział, bardzo się cieszę, że ten rok się skończył. Był to bardzo trudny rok dla mnie i dla mojej rodziny. Wiecie, i teraz, jak jesteśmy u progu tego roku, bądźmy przygotowani, bądźmy do Bożej dyspozycji. Będą sytuacje, których nie będziemy rozumieć. Będą sytuacje, w których popatrzymy w siebie i nie zobaczymy nic złego, żadnego grzechu, a jednak nas spotkają przykre rzeczy. Ale bądźmy to przygotowani, bądźmy do Jego dyspozycji, bądźmy w Jego szkole, a wiem o tym, że On nas przez to przeprowadzi i będziemy bardziej radośni. Na koniec chcę wam przeczytać życzenia, które ja i niektórzy z nas dostali na koniec roku. Jeden człowiek pisze tak. Ten rok był dla mnie najtrudniejszym rokiem w służbie. Niesamowite doświadczenia, wypadek samochodowy. Przepowiednia lekarzy, że urodzi się nam dziecko, prawdopodobnie zespołu Downa. Miesiąc temu w rodzinie samobójstwo. Bardzo poczciwy człowiek. Sporo cierpienia. Ale trwamy w Panu jak Job. Lekcji, których nauczyliśmy się w mijającym roku, można się nauczyć tylko w takiej szkole i choć ona trudna, chwała Tobie, Panie. Znam tego człowieka, znam tą rodzinę, większość też zna, ale chwała Bogu. Wiecie, i to jest właśnie do Jego dyspozycji. Nie wiadomo, co nas spotka, ale ważne, że jesteśmy w Jego szkole. Mamy być do Jego dyspozycji. Życzę sobie i wam, aby tych trudnych rzeczy jak najmniej było w naszym życiu. Ale jeśli ich nie będzie, abyśmy tak samo służyli, albo jeszcze lepiej. Ale właśnie z tej historii tutaj, z tego przycinania, Pan Jezus nas uczy, że abyśmy byli bardziej obfitszymi, to te sytuacje będą i muszą być. Czyli co wybrać? Chyba lepiej zdać się w milczeniu na Pana, na to, co On ma dla nas przygotowane. I z tym słowem chcę zakończyć to dzisiejsze kazanie. Bądźmy przygotowani na Pana i zdajmy się w milczeniu na to, co On dla nas ma przygotowane w tym 2020 roku. Amen.